6 minut po godzinie 15. Tomasz Olszewski, dzień dobry, ale teraz tak naprawdę to kto inny powie Państwu dzień dobry. M jak mama w M jak mieście. Magda Manasterska, Magda Świerczyńska-Dolot.
To ja pierwsza.
Bardzo cześć. Proszę,
dzień dobry. Magda Świerczyńska-Dolot.
I Magda Manasterska, dzień dobry.
Mamy w mieście. Proszę Państwa, dzisiaj o karmieniu piersią powiemy, ale nie będziemy mówić Państwu o zaletach, o wadach, o tym, dlaczego powinniśmy albo nie powinniśmy karmić. Oczywiście to jest decyzja rodziców, ale powiemy o karmieniu piersią w miejscach publicznych. Jak sobie z tym poradzić? Czy karmić w ogóle w takich miejscach? Czy może wybierając na przykład specjalne pokoje dla dzieci albo gdziekolwiek? No zobaczymy właśnie. Tutaj są bardzo, bardzo podzielone dyskusje, podzielone opinie o tym, gdzie karmić. Czy jest dużo takich miejsc, także Państwu powiemy. Postaramy się jakąś taką wspólną, być może mapę stworzyć tych miejsc w Trójmieście i w regionie. Powiemy też o badaniach, przepraszam.
Tak, opowiemy też o badaniach, takich chyba na internautach, bo tutaj to my nie jesteśmy ekspertkami w tym temacie, tylko nasza koleżanka, która jest dzisiaj naszym gościem. A opowiemy też o akcji szycia chust, takich chust zakrywających dla mam karmiących, no bo przecież nie o to chodzi, żeby pokazywać to, co mamy tam ponoć najpiękniejsze, tylko o to, żeby właśnie nakarmić naszego maluszka.
Proszę oczywiście do nas pisać 603-06-06-06. Dzisiaj mamy dla Państwa nagrody standardowo książkowe, ale mamy także zaproszenie na najbliższą niedzielę na spektakl Pchła Szachrajka. Tym razem w Gdyni rozdawałyśmy Państwu zaproszenie do Sopotu, a teraz w Muszli Koncertowej w Gdyni. I na tyle fajne jest to przedstawienie, już tutaj Magdzie zdążyłam powiedzieć przed naszą audycją, że publiczność będzie siedziała w Muszli Koncertowej, a cała akcja Pchły Szachrajki będzie odbywała się poza Muszlą, więc myślę, że ciekawe i warto pisać do nas. A jaki temat przewodni? Chyba też to karmienie, o problemach. Być może Państwo mają jakieś swoje spostrzeżenia, swoje opinie na ten temat. My tutaj postaramy się prawie całą godzinę Państwu wypełnić. No i czekamy na SMS. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Dzisiaj o karmieniu piersią w miejscach publicznych rozmawiamy, proszę Państwa, bo właśnie to wydaje mi się, że już w tej chwili nikogo nie dziwi. Wywołuje różne emocje, natomiast dziwić na pewno już nie dziwi, ale to efekt no na pewno wielu, jak nie w kilkunastu, kilkudziesięciu lat pracy specjalistów i lekarzy, promocji tego karmienia piersią i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie były też takie bardzo znane ogólnonarodowe, ogólnopolskie kampanie, jak na przykład można tu przypomnieć billboardy z karmiącą Anną Marią Jopek, czy wzruszającą scenę, kiedy to Salma Hayek przystawia do piersi głodne afrykańskie niemowlę. No i właśnie to karmienie piersią w tej chwili myślę, że już jest trochę lepiej widziane. O tym zaraz nasi goście opowiedzą. No właśnie, bo z nami Sylwia Walczyk, siostry szyją. Cześć Sylwia, mama również.
Cześć,
dwóch
witam.
Córek. No i Agnieszka Burska-Wojtkuńska, mrspolka.com, blogerka, mama także. Cześć.
Cześć, dobry.
Magda, ty przejrzałaś fora internetowe, może tak na początek.
No właśnie, przejrzałam te fora internetowe i muszę powiedzieć, że niestety je przejrzałam, dlatego że właśnie tak mówimy o tym, że to karmienie piersią jest takie modne i teraz tak warto karmić piersią. No wszyscy o tym wiemy oczywiście. Natomiast kiedy dochodzi do karmienia piersią publicznie, no bo jak wychodzimy na spacer, to nie wiadomo, co się zdarzy. Większość z nas karmi na żądanie. Już ta formułka, regułka, że karmimy dziecko co 3 godziny, generalnie minęła. Dlatego, że jak dziecko jest głodne, to daje nam znać i wtedy no, musimy to dziecko nakarmić. No i poza tą falą takiej przyjemności, takiego popierania, że rzeczywiście karmienie piersią w miejscu publicznym jest okej, jest też bardzo duża fala tego tak zwanego hejtu, że absolutnie nie, że matki powinny zamknąć się w domach i tam właśnie karmić i że powinny się zakrywać i absolutnie niczego nie pokazywać. Chociaż podejrzewam, że większość z nas, albo przynajmniej tutaj siedzących w studiu, wie, jak to karmienie wygląda, że najczęściej widać tylko nóżki. Prawda? I ja też przejrzałam jakby takie sposoby na to, jak karmić w miejscu publicznym i znalazłam takie przykłady, że siadamy w jak najdalszej ławce gdzieś w parku i się zakrywamy.
Najlepiej, żeby nas nikt nie widział.
Absolutnie, żeby nas nikt nie widział. Gdzie jeszcze? No oczywiście oprócz tego, że najchętniej wybieramy te pokoje do karmienia, jeżeli gdzieś jesteśmy w galerii handlowej, no okej, no wtedy da się. Często pojawiał się też motyw karmienia piersią dziecka w samochodzie. Czyli jesteśmy, prawda? No mi też się zdarzyło wiele razy, kiedy jestem na spacerze, prawda? No nie mam gdzie usiąść, nie wiem, co ze sobą zrobić. No i rzeczywiście wracam do samochodu, karmię w samochodzie i potem z powrotem, dzień dobry, idziemy na spacer. No i oczywiście najsłynniejszy motyw, czyli karmienie dziecka w toalecie.
No właśnie,
pytanie. Co wy, drogie panie, na to?
Czy tak powinno być, że my gdzieś tam właśnie uciekamy, szukamy jakiegoś takiego ustronnego miejsca?
Smutne, uwłaczające godności, karmiącej matki, ale przede wszystkim jedzącego dziecka, dla którego to jest naturalny posiłek. A toaleta jednak jest miejscem, w którym się wydala, a nie spożywa. Co się z tym wiąże? no, pomijam bakterie, tak, brzydkie zapachy, ale to po prostu jest taki absolutny dyskomfort psychiczny, że oto właśnie funkcja, którą my dorośli bez problemu jakby w miejscach publicznych wykonujemy, jest właśnie wyrzucona do toalet, no, które po prostu kojarzą się z brudem, z smrodem, wydalaniem. To jest niefajne, tak nie powinno być. No.
Dokładnie, nikt z nas by przecież nie spożywa żadnych posiłków w toaletach. Tak naprawdę nie powinniśmy tego robić naszym dzieciom.
A wy macie takie swoje wspomnienia, takie niekoniecznie pozytywne, jeżeli właśnie chodzi o to karmienie w miejscach publicznych?
Ja niestety mam, ale 5 lat temu to się wydarzyło i przy drugiej ciąży już się nie powtórzyło, ale w restauracji pan powiedział, kiedy zapytałam, gdzie mam podejść w jakieś ustronne miejsce, żeby nakarmić córkę, pan powiedział, że mam udać się do toalety.
A no właśnie, czyli ta toaleta, Agnieszka, ty też?
Gdzieś tam zdarzyło mi się, chociaż starałam się, wolałam nakarmić dziecko w samochodzie, jeżeli wiedziałam, że na przykład jadę w miejsce, w którym nie będzie pomieszczenia stosownego, albo generalnie nie miałam jakiegoś wielkiego problemu z tym, żeby nakarmić dziecko, nie wiem, w restauracji, ale musiałaby jakby ona spełniać pewne parametry. Znaczy nie mogło to być tak, że siedziałam na stoliku, nie wiem, na pośrodku sali czy przy oknie. Musiałam czuć się jakoś tak bardziej komfortowo, gdzieś być w takim kąciku bardziej przytulnym, ale nie tylko ze względu na to, że wstydziłam się, że mi tam kawałek piersi gdzieś będzie widać, ale bardziej chodziło mi też o taki komfort dziecka, które w pewnym momencie też przestaje już skupiać się na tym jedzeniu, jeżeli wokół ma za dużo takich bodźców, więc jeżeli jest głośno, jeżeli chodzą ludzie, jest głośna muzyka, więc no zarówno dla takiego własnego poczucia jakby komfortu, jak i dziecka po prostu wolałam, żeby to było gdzieś ukryte. Natomiast jeżeli wiedziałam, że jadę w miejsce, w którym to nie będzie możliwe, jestem, nie wiem, jadę do hipermarketu, albo dziecko budzi się w podróży, na przykład gdzieś na autostradzie jest tylko parking, a na parkingu toaleta, w której są zamarznięte lustra, no to po prostu karmiłam w samochodzie.
Agnieszka, ty a propos hipermarketów, a propos galerii handlowych, to jesteś w tej chwili współtwórczynią miejsca w Gdańsku. No powiedzmy, że to jest akurat Galeria Bałtycka, gdzie powstanie kącik przystosowany właśnie tak całkiem fajnie, za chwilę o tym opowiesz, dla mam karmiących. Robiłaś też badania, ankiety. Śledziłaś fora internetowe. Opowiedz o tym, czego mamy właściwie oczekują od takich miejsc.
No, kilka tygodni temu właśnie zdarzyła się taka fajna rzecz, że Galeria Bałtycka poprosiła mnie o współpracę w zakresie stworzenia takiego pokoju. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jestem blogującą mamą i też jakby w kręgu moich zainteresowań są wnętrza, więc tu chodziło na pewno o ten aspekt wizualny, co jest dla mnie wielką frajdą, ale też jakby nie ukrywam, że tutaj moje doświadczenie jako matki, która wykarmiła 2 córki, na pewno bardzo mi pomogło jakby zdefiniować te potrzebne funkcje. Ponieważ oprócz tego, że jestem blogerką, matką, jestem również socjologiem z takim doświadczeniem w badaniach rynku, no to jakby nie byłam w stanie tutaj pominąć tego elementu, no, podpytania ludzi o ich preferencje. Jakby wiedziałam, że moje subiektywne zdanie to może być za mało, żeby stworzyć miejsce, które ma być no właśnie przyjazne, funkcjonalne, publiczne dla wielu ludzi, więc postanowiłam rozpocząć to wyzwanie od zebrania opinii na temat oczekiwań, potrzeb kobiet. W zasadzie szukałam wypowiedzi osób, nie chciałabym definiować płci, szukałam definicji, jakby podpowiedzi osób, które korzystają z pokoi rodzinnych, bo nie tylko o karmienie piersią chodziło, ale również o takie te pielęgnacyjne funkcje, które też często ojcowie pełnią przy dzieciach. I zrobiłam takie mini badanie rynku, tak to można nazwać, to była taka analiza treści, które zostałam w internecie, na forach, blogach, w komentarzach. Zadałam też takie pytanie moim czytelniczkom na Facebooku, tam właśnie bardzo ucieszył mnie duży odzew, który też odczytałam jako takie spore zainteresowanie tematem i tym, że po prostu naprawdę chcą być kobiety pytane o to, w jakich warunkach mają karmić. Naprawdę komentarzy było bardzo dużo. No i powiem szczerze, że taki pierwszy podstawowy wniosek, który mnie zasmucił, to jak małe mamy oczekiwania. Bo jak pytałam, jakie ma być takie miejsce, często słyszałam, ważne, żeby było w ogóle. Jakiekolwiek.
Czyli od podstaw wychodzimy
tak,
zupełnie.
Albo żeby było czymś więcej niż toaleta i obok krzesło. Bo bardzo często właśnie też wśród tych wypowiedzi, które znajdowałam w internecie, były też zdjęcia, tak? Były po prostu dokumentacje z takich koszmarnych miejsc, więc po prostu były jakieś no, naprawdę nie pierwszej świeżości toaleta i obok niej po prostu ordynarne krzesło i to służyło za miejsce, w którym niemowlę ma spożywać posiłek, a kobieta jeszcze, nie wiem, jakimś cudem je tam rozebrać, przewinąć, ogarnąć. No to było smutne. No a oprócz tego szereg takich już konkretnych wskazówek, tak, tego, czego potrzebują mamy. No właśnie przede wszystkim tego, żeby to nie znajdowało się w toalecie. chcą, żeby było cicho, przytulnie, czysto, żeby, no, żeby nie pachniało odchodami, po prostu mówiąc prosto. Oczekują tego, że takie miejsca będą dostępne, w tym sensie, że często zdarza się, że takie pokoiki zamknięte, że po klucze trzeba gdzieś chodzić do ochrony, do portierni, do informacji. Wiadomo, no, wszystkie wiemy, jakie zdarzają się sytuacje awaryjne, właśnie te takie popachy, tak? Takie tak, najbardziej dramatyczne, jakie mogą się nam zdarzyć, tak? Kiedy jesteśmy na zakupach. No i wtedy trudno jest czekać, czy z bardzo głodnym, czy z bardzo brudnym dzieckiem w długaśnych kolejkach. Więc takie wnioski, żeby to było miejsce dostępne, przyjazne, spokojne, czyste. No takich już widzimisię, jak to, żeby tam panował jakiś konkretny wystrój, kolor, zapach czy udogodnienia. Naprawdę mało kto mówił. Więc myślę, że
sfera marzeń
to,
raczej,
że ja mogę stworzyć pokój, w którym będzie skandynawskie wnętrze w pastelowych kolorach, w szarościach, no i będą mokre chusteczki do pupy, to już jest po prostu szczyt.
To jest luksus. To jest marzeń. Tak, luksus.
Tak.
Niestety,
tak.
Właśnie
ale
to jest postrzegane.
Ale naprawdę nikt nie oczekiwał, żeby były mokre chusteczki i, nie wiem, organiczne kremy do pupy. Tylko po prostu, żeby można było podeprzeć łokcie i żeby ta ręka nie zwiędła przez te pół godziny, kiedy dziecko je.
Słuchajcie, to może podsumujmy albo podpowiedzmy, gdzie, w jakich miejscach my możemy takie kąciki spotkać. No bo właśnie są centra handlowe, restauracje, co jeszcze?
Biblioteki. Też tak, otwierają się na mamy karmiące, są specjalne przewijaki, są krzesełka do karmienia, więc w tych miejscach też możemy spokojnie nakarmić.
Ja szukałam takich kącików, bo również szukałam takich dobrych przykładów. Bardzo trudno było mi je znaleźć, ale znajdowałam je również w urzędach miasta. O tyle łatwo było mi je znaleźć, że takie urzędy chętnie się tym chwaliły i wrzucały po prostu do internetu zdjęcia, informację taką prasową, wręcz nawet jako taki komunikat prasowy, że urzędy miasta tworzą takie kąciki. One są dosyć surowe, ale proste, funkcjonalne, jakby jest tam wszystko, co trzeba.
A tutaj jeszcze w Gdańsku dodam, że w Gdańskim Zespole Żłobków, czyli w placówce, do której oddajemy swoje dziecko pod opiekę, też jest pokój dla mamy karmiącej, super. Więc to też jest super rozwiązanie, prawda? Czyli tak naprawdę niewiele trzeba.
No nie trzeba wiele, wystarczy nieduże pomieszczenie, fotel, przewijak.
I chęci.
No ideałem jest, jak jeszcze tam znajdują się jakieś takie dodatkowe sprawy, jak na przykład kącik do zabawy dla starszego dziecka. To też często o tym mamy wspominały. Jeżeli karmią niemowlę, a są nim z trzylatkiem, to żeby ten dzieciak mógł sobie tam chociaż porysować chwilę. Tak?
Zwłaszcza, że to karmienie trochę trwa.
Tak.
Do pół godziny zazwyczaj.
No i to są też pokoje, które powinny pomagać w karmieniu nie tylko kobietom, które karmią piersią. Bo osoby, które karmią dzieci butelką, jasne, że tam mają jakieś różne przenośne podgrzewacze, ale to też nie zawsze mamy przy sobie. Wśród oczekiwań też znalazł się taki właśnie postulat, żeby właśnie kuchenka mikrofalowa czy podgrzewacz do mleka, żeby dziecko też karmione już w sposób mieszany można było mieszanką czy tam jakimś obiadkiem ze słoiczka również.
Bardzo dobrze, bo przecież nie karmimy tylko piersią dziecka. Są również matki właśnie, które karmią z wyboru bądź nie mlekiem modyfikowanym czy innymi daniami ze słoiczka. I takim mamom też trzeba pomagać.
Zmienia się to wszystko, tak jak Państwo usłyszeli. To podejście do karmienia publicznego, karmienia piersią, to podejście właśnie do pewnych kącików, bo kiedyś już pewnie parę lat temu byśmy w ogóle nie mówili, jak powiedziałaś o tym, że tam mogą być podgrzewacze i tak dalej. Tak, IKEA,
i
dokładnie.
Jeszcze też zapamiętałam to, że zawsze tam był przewijak w toalecie męskiej i dla mnie to był taki szczyt egalitarnego podejścia do rodzicielstwa. Bardzo mi się zawsze podobało.
Dzisiaj o karmieniu piersią w miejscach publicznych 603-06-06-06. Może Państwo chcieliby coś dodać, może o coś zapytać, może coś podpowiedzieć albo podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. My do tej rozmowy powrócimy po autopilocie i po skrócie wiadomości. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk Magdę Monasterską, Magda Świerczyńska-Dolot. Dzisiaj rozmawiamy o karmieniu piersią w miejscach publicznych. No i zaczniemy od SMS-ów, które spływają do nas.
Tak, na szczęście jest ich bardzo dużo, więc rzeczywiście mamy w czym wybierać. Witam serdecznie jako mama i pediatra w jednym. Wiem, jak ważne i piękne jest karmienie piersią. Z moich doświadczeń mam skrajne spostrzeżenia. Z jednej strony zwracano mi uwagę, że karmię w parku, przykryta pieluchą. Z drugiej strony regularnie widuję kobiety bardzo ostentacyjne, wystawiające piersię w miejscach publicznych. Myślę, że ze wszystkich trzeba znaleźć złoty środek, a przy okazji brałam udział w akcji Milky Way, przyczyniając się dobrej sprawie i przy okazji mam super pamiątkę i wspomnienia. Pozdrawiam. No właśnie, takie różne SMS-y. A propos jeszcze tego przykrywania, odkrywania. Sylwia, ty szyłaś nawet specjalne chusty, żeby przykryć tutaj, pomóc mamom karmiącym.
Tak,
tak. Takie chusty. Schować to dziecko.
Tak, bo przecież mamom nie chodzi o to, żeby ostentacyjnie siedzieć i pokazywać nie wiadomo co. Chodzi o to, żeby nakarmić dziecko w spokoju, w ciszy i z pewnym komfortem. I takie chusty do karmienia są na pewno bardzo dobre. Pozwalają mamie przykryć dziecko, stworzyć jakąś taką intymną atmosferę. I taką chustę można bardzo dobrze i łatwo uszyć samemu w domu, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, wystarczy wyciąć kawałek materiału w kwadracie, zrobić taką pętelkę na szyję, żeby ta chusta się trzymała i to wszystko. I komfort mamy, myślę, że bardzo dobry.
No właśnie, ten komfort, no bo tutaj myślę, że to jest tak podzielone, że albo mamy kącik, albo właściwie idziemy karmić na ławkę i pewnie tam gdzieś się pojawia właśnie to nasze afiszowanie się z częściami ciała kobiecymi, no ale przecież można właśnie karmić na ławce, czy karmić w parku i tak jak mówisz, zrobić to z klasą, tak naprawdę,
tak,
z klasą.
Dyskretnie, nie pokazując całego ciała.
Dokładnie. Mi się też wydaje, że dla nas mam to jest trudne, już pomijając fakt tego właśnie reakcji ludzi, ale dla nas to też jest trudne, no bo jednak trzeba się troszeczkę obnażyć, prawda? Jeszcze ten moment karmienia to jest okej, ale moment przystawiania do piersi, tak. Prawda? To jest
jak
najtrudniejsze.
Jak dziecko je, można wystarczy przysunąć się bluzką, widać tylko główkę dziecka i tak naprawdę nie widać gołego ciała. Chociaż mnie osobiście cała ta histeria wokół kawałka gołego ciała strasznie wkurza. Nikt nie płacze nad billboardami, na których modelki eksponują swoje wielkie biusty. Nikt nie zakazuje tego, żeby gazety z erotyką były na każdej stacji benzynowej. Jakby ta nagość jest wszędzie. I piersi w kontekście, które nie są jakby naturalnym i najważniejszą funkcją, tak, ciała kobiecego, funkcjonują bez problemu jakby w przestrzeni publicznej. Nikt nie robi z tego powodu rabanu. A jeżeli gdzieś czasem wyjdzie kawałek nagiej piersi karmiącej matki, to jest histeria. Babcie wypraszają z autobusów, ochroniarze wyrzucają do toalet. Mm-hmm. Po prostu robi się z nas tutaj jakieś, po prostu, nie wiem, wyuzdane ekshibicjonistki. Ja tego nie rozumiem, prawda?
No właśnie a propos tego wypraszania z autobusu. Ja byłam w takiej sytuacji w autobusie MZK w Grudziądzu. Młoda mama zaczęła karmić swoje małe dziecko piersią, a siedząca naprzeciw pasażerka w słusznym wieku zrobiła raban. Wezwała kierowcę autobusu i mama dzieci musiała wysiąść z autobusu. Uważam, że kierowca zrobił źle. Uważam, że karmienie piersią jest najzdrowsze. Pozdrawiam, Grzegorz. Wyobrażacie sobie, drogie panie, taką sytuację, że jedziecie autobusem i musicie wysiąść z powodu rabanu, z powodu karmienia piersią?
No to jest upokorzenie po prostu.
Tak. Nie wiem, czy bym potrafiła wysiąść po prostu. Czy bym nie odezwała się we mnie po prostu matka walcząca i bym powiedziała, że nie, absolutnie. Jeżeli panu przeszkadza, czy pani, to proszę wysiąść.
No.
Słuchajcie, no ale zmienia się, czy to się nie zmienia? To tak tytułem podsumowywania troszeczkę naszej rozmowy. Zmienia się ta mentalność? Dobrze, no kącikami, ale...
Kącików jest więcej na pewno. Mm-hmm. Ja nie odczułam tego ani między moimi córkami, jest 5 lat różnicy, obie karmiłam piersią. Obie czasem zdarzało mi się w miejscach publicznych, ale nie przepadałam za tym, nie robiłam tego zbyt często i nigdy nie spotkała mnie też żadna przykra sytuacja, bo też zawsze jakoś tam staram się robić to dyskretnie, ale na pewno kiedy była mamą pierwszej córki, było znacznie mniej takich miejsc, a teraz widzę, że rzeczywiście pojawiają
teraz
się.
Teraz trochę jest tak, że są te miejsca dla matek i te matki muszą karmić w tych miejscach. Tak, skoro wywalczyłyśmy miejsca dla siebie, pokoiki do karmienia, to proszę iść i w tych miejscach karmić, a nie karmić na przykład na ławce.
A jeżeli nie ma tych miejsc, to powinnyśmy uzbroić się właśnie w taką cierpliwość i wręcz w agresję
taką,
pewną.
Tak.
Determinację, dokładnie.
To jeszcze na koniec, a propos tego tematu karmienia piersią, to dlatego, że dzisiaj zaczynamy taki Światowy Tydzień Karmienia Piersią i w sobotę w Klub Rodzice Naturalnie i Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zaprasza na taki panel, spotkanie Jak Karmić Świadomie, to jest 6 sierpnia między 12 a 16. Wstęp jest oczywiście wolny. Tam będą specjaliści, promotorzy karmienia piersią. Będzie też grupa wsparcia dla mam karmiących. I teraz jeszcze na taki szybki koniec mamy dla Państwa zaproszenie na wakacyjne atrakcje dla dzieci. A razem z nami kalendarium takich wydarzeń przejrzała 10-letnia Ala Zawada i na początek przeniesiemy się do Sopotu.
4 sierpnia będzie spotkanie Dwie strony medalu. To wydarzenie ma charakter projektu edukacyjnego i jest na temat niepełnosprawności. Tam mogą iść dzieci, młodzież i dorośli, ale jest on skierowany do dzieci i młodzieży pełnosprawnej, żeby się dowiedzieli chyba, jak to jest. Będą bajki opowiadające o niepełnosprawnych sportowcach.
Z Sopotu lecimy do Gdańska, a tam już 6 sierpnia co takiego? Film mamy jakiś animowany.
Film pod tytułem Phantom Boy. On opowiada o 11-letnim nowojorczyku, który ma na imię Leo. Przez chorobę może opuszczać swoje ciało i przemieszczać się po mieście jako zjawa.
Wow, to ma takie moce.
No, w sumie tak.
I co on jeszcze robi, ten Leo?
No i tam się zaprzyjaźnia w szpitalu z policjantem, który tam trafił w wyniku urazu, gdy walczył z gangsterem, który przejął kontrolę nad źródłem zacielenia całego miasta.
To chyba będą kłopoty, co?
Tak, będą duże kłopoty. I Leo i ten policjant muszą połączyć siły, muszą, wykorzystując te umiejętności Lea i doświadczenie policjanta, żeby uchronić Nowy Jork przed katastrofą.
To w Kinoporcie o 15.30 6 sierpnia, oczywiście w Gdańsku. I jeszcze Gdynia nam została. Co tam mamy w Muzeum Miasta?
Jest podróż do wnętrza domu. I to jest innowacyjny program edukacji architektonicznej. I to jest dla dzieci w wieku 8 do 12 lat.
Jakieś spacery przed nami z zagadkami.
Będą spacery właśnie, wykłady, warsztaty i wystawa prac dzieci.
A ciebie architektura interesuje?
No, nie tak bardzo, ale no, warto się dowiedzieć o takich rzeczach, jak buduje się różne budynki i mosty i różne takie budowle.
Mhm. I ja jeszcze dodam, że zwieńczeniem tego projektu będzie publikacja współtworzona przez dzieci, więc będzie dodatkowo chyba co robić, jak myślisz?
No, myślę, że tak.
Super, 6 sierpnia Muzeum Miasta Gdyni zaprasza. To była 10-letnia Ala Zawada, która wraz z nami od początku wakacji przygotowuje kalendarium kulturalne. To ja tak jeszcze podsumowując naszą rozmowę o karmieniu w miejscach publicznych, niech przeczytam SMS-a. Miałam to szczęście, że nigdy nie odczułam, że moje karmienie piersią komuś przeszkadza. Doszłam do tego etapu swobody psychicznej, że karmiłam przy stole w restauracji, jednocześnie jedząc zupę. Oczywiście wcześniej spytałam obsługę i nie robili żadnego problemu. Pozdrawiamy pani Ilono, dziękujemy za SMS-y. No i kończymy w takim razie naszą audycję króciutką, tak mi się wydaje, szybko minęła. Z nami były dzisiaj dwie fantastyczne kobiety, mamy. Była z nami Sylwia Walczyk, Siostry Szyją. Dziękujemy, Sylwia.
Dziękuję.
I Agnieszka Burska-Wojtkuńska, mrs.polka.com, blogerka.
Dziękuję.
Magda Monasterska.
I Magda Świerczyńska-Dolot. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.